Czy ktoś się zgadza ze mną, że Ewangelia jest prosta? Słowo Boże mówi, że ja już to będę pewno któryś raz z kolei powtarzał, że nawet głupiec na tej drodze nie zbłądzi. Świat mówi, że kto Boga poznał, kto może Boga poznać, albo kto Boga zrozumie. Boga można poznać i Boga można zrozumieć, ale najpierw człowiek musi uznać, że bez Boga nie jest nic wart. Najpierw człowiek musi uznać swoją winę, że wszystko, co źle się dzieje w moim życiu, to jest moja wina, to jest moja upadła natura. To nie jest wina moich rodziców, to nie jest wina kogokolwiek, ale to jest moja wina i musi z takim poczuciem winy stanąć przed Jezusem w wierze i przyznać się do tej winy, poprosić Jezusa o przebaczenie i odwrócić się od tego, co dotychczas robił. I kiedy człowiek pokutuje, nawraca się, Słowo Boże mówi, że Bóg mu wybacza wszystkie grzechy. Zapomina o nich, tak jak ich by nie było. To tak jakbyśmy byli takim pomieszczeniem zabrudzonym i przychodzi Jezus poprzez naszą pokutę, całkowicie je porządkuje i zostawia czystym. Po to czystym, po to pustym, aby On teraz mógł je wypełniać. Mamy całkiem nowe życie, całkiem nowe konto. I mówi się, że teologia pozwala na to, aby poznawać Boga, aby poznawać wolę Bożą. Teologia głoszona tylko przez człowieka, który pokutował i się nawrócił i który stał się dzieckiem Bożym, jest skuteczna i daje nam poznanie Boga. Ale teologia głoszona przez świat rodzi śmierć. Teologia głoszona przez ludzi, którzy nigdy nie pokutowali, rodzi śmierć, rodzi niewłaściwe wyobrażenie Boga. Ludzie, którzy nie pokutowali i się nie nawrócili, nie poznali nigdy Boga, nie rozumieją Boga, nie rozumieją Słowa Bożego. Tylko ci, którzy pokutowali, ci, którzy wyznali swój grzech i przyjęli zbawienie z rąk Jezusa Chrystusa, mogą poznać i rozumieć Boga. Ja tak rozumiem Boże Słowo. Daniel mnie zainspirował tydzień temu do zwiastowania Bożego Słowa na temat studni. Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie 4 rozdział Ewangelii Jana, strona 1140. 4 rozdział Ewangelii Jana. To jest ten fragment, gdzie Jezus spotkał się z Samarytanką przy studni. I niewiele jest takich fragmentów mówiących o studni w Nowym Testamencie. 2, może 3. I czytamy ten fragment. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego: jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiadając jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie tą wodę ze studni. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, która ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku żywotowi wiecznemu. Rzeczy do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Może do tego miejsca fragment Bożego Słowa. Jak ja już kiedyś wspominałem o tym, że Słowo Boże jest zapisane do nas w różnych obrazach, w różnych przypowieściach, a my, słuchający to Słowo, mamy jako ludzie, tak jak na początku powiedziałem, którzy pokutowali, mamy je właściwie rozumieć. Nawet uczniowie zadali kiedyś Jezusowi pytanie: dlaczego mówisz do nas w podobieństwach, w przypowieściach? I wiecie co? Jezus mówił tak do ludzi, aby ludzie chcieli myśleć, chcieli się zastanawiać nad swoim życiem, co Jezus ma im do przekazania. I kiedy zwrócimy uwagę na te sytuacje, które były zapisane w Słowie Bożym na temat studni, to kiedy będziemy chcieli myśleć, kiedy będziemy chcieli się zastanawiać, stwierdzimy, że to ma głębokie znaczenie dzisiaj dla nas, ludzi obecnie tutaj żyjących. I kiedy czytamy Stary Testament, to naprawdę przy tych studniach wiele się wydarzało. Od samego początku, kiedy Abraham wyszedł z swojej ziemi, opuścił swoje rodzinne strony, kiedy przybył w okolice Kananu, zaczął kopać studnie, żeby mieć wodę dla siebie i dla swojej trzody. I kiedy dalej czytamy dzieje Abrahama, widzimy, że kiedy wysyła swojego sługę, żeby poszukał żony dla Izaaka, to gdzie on poszedł, gdzie się zapuścił? Abraham go wysłał do ziemi swoich przodków. Ale ten sługa poszedł i gdzie się zatrzymał? Zatrzymał się przy studni. Wiemy, że tam przyszła kobieta, która miała być żoną Izaaka. Kiedy potem czytamy dalej, to wiemy, że Jakub, kiedy uciekł ze swojego domu i do swojego stryja Labana, zatrzymał się przy studni. Tam też przyszli ludzie, przyszły kobiety. Kiedy patrzymy na Mojżesza, kiedy uciekał z Egiptu i przybył do ziemi Midianitów, gdzie się zatrzymał? Przy studni. I tam też przyszły kobiety. I potoczyło się tak w jego życiu, że znalazł przy tej studni przychylność człowieka z tej ziemi i dał mu swoją córkę za żonę. Także przy studniach wiele się wydarzało. Ale z jakiego powodu ludzie przy studniach się gromadzili? Bo była tam woda. Bo była tam woda. Było tam życie. Bez wody my być może dzisiaj nie mamy takiego poczucia, że bez wody nie ma życia, bo wiecie, odkręcamy kran i woda leci. Chcemy sobie zagotować wodę na herbatę czy na kawę, odkręcamy kran, wlewamy do czynnika, gotujemy i już mamy wodę, już mamy napój. Chcemy ugotować zupę, nalewamy wodę do garka, wrzucamy to wszystko, co jest potrzebne i gotujemy. Ale w naszym życiu kilka lat temu miało miejsce takie zdarzenie, że w Strzelcach była awaria i przez kilka dni nie było wody. W ogóle nie było wody. Gmina przywoziła cysternami wodę do Strzelec. Wiecie, jaka była bieda? Przychodziło się do domu, wody nie ma. Butelki pod cysternę, w kolejce. To ludzie tam stali, koło bloku byśmy stali i każdy... Kasiu, pamiętasz tą sytuację? Każdy stał pod cysterną z bańką. A teraz wyobraźcie sobie, gdyby tych cystern nie było. W przeciągu jednego, dwóch dni byśmy zaczęli lamentować z powodu braku wody. Ludzie żyjący współcześnie w tamtych czasach o tym wiedzieli. Gdzie się znaleźli, pierwsze co robili, kopali studnie. Bez tego nie było życia. Trzeba sobie uświadomić, co to jest studnia. Studnia, być może to jest, ale ja bym chciał wyjaśnić, bo może to dla wszystkich nie jest jasne. Studnia to był w tamtych czasach otwór wykopany przez ludzi. Ludzie się musieli dokopać do źródła wody pod ziemią. I kiedy dokopali się do tego źródła wody, woda zaczynała wybijać, lustro wody się podnosiło do pewnego poziomu, a ciśnienie wypełniało do jakiegoś poziomu ten wykopany otwór i ta woda cały czas tam stała, mogła być czerpana, a to źródło cały czas tą wodę zasilało, uzupełniało. I przeczytałem, że studnia Jakuba, ona prawdopodobnie, tak twierdzą historycy, ona do dzisiaj jest w Izraelu i ona ma 30 metrów głębokości. Wyobrażacie sobie 30 metrów? 30 metrów to jest gdzieś tak chyba koło 10-piętrowego bloku. Ja tam wysoko nigdy gdzieś tam byłem w bloku, ale mój wuja mieszka na 7 piętrze, koło Warszawy, jak nieraz tam jesteśmy, jak wejdzie się na balkon, bo jacie, to jest wysoko. I wyobraźcie sobie taki otwór o średnicy 2 metrów, 30 metrów na dół, wykopany, żeby się dokopać do wody. Jaki to był wysiłek, to trzeba było mieć determinację, jaką trzeba było mieć odwagę. Ja nie wiem, czy ktoś z was był w otworze w studni. Ja kiedyś byłem w studni takiej kanalizacyjnej, która ma 12 metrów głębokości i wiesz, jak spojrzysz na nią tak z góry na dół, no to jeszcze tak to strasznie nie wygląda, ale jak zaczniesz do niej wchodzić i tak wchodzisz, to ten otwór u góry i im niżej wchodzisz, to ten otwór się zmniejsza. Zmniejsza się i masz takie wrażenie, że zaraz to się zamknie nad tobą i tam już zostaniesz. Rozumiecie? No to jest takie, jak ktoś ma tą no to chyba by tam nie dał rady wejść. I wyobraźcie sobie człowieka, który kopie taką studnię, taki otwór, wiedząc, że trzeba dokopać się do tego źródła, nie wiedząc, jak jest daleko. I kopie, zagrożenie tego, że to może się zawalić, no to było naprawdę wyzwanie dla odważnych ludzi. Na pewno nie było to łatwe. Ale ludzie podejmowali to ryzyko z determinacją, by dokopać się do źródła, bo kiedy dokopali się do źródła, ta woda była zdrowa, ta woda była właściwa i ta woda dawała zaopatrzenie dla całej rodziny, dla najbliższych, dla wszystkich w okolicy. I jakby ktoś tak z boku spojrzał na takiego człowieka, po co kopiesz tą studnię? Przecież tam jest rzeka, można się napić, pójść. Tam gdzieś są jakieś zbiorniki, No a ktoś mówi, ale no mogą wysnąć. No ale na razie jest woda, możemy się napić. Ale człowiek mądry kopał studnię, bo wiedział, że czasy będą różne. Kopał studnię, by dobrać się do wody. To tak bardzo mi obrazuje stan dzisiejszego człowieka. Kiedy usłyszysz Ewangelię, kiedy człowiek usłyszy Słowo Boże, bo my dzisiaj w sposób duchowy możemy przyrównać, że studnią jest Słowo Boże, że studnią jest społeczność ludzi wierzących, Kościół Jezusa Chrystusa, że studnią jest człowiek, który czerpie spod Bożego tronu, że studnią jest społeczność tych, którzy się nawrócili. I kiedy człowiekowi zwiastuje się Ewangelię, to w zwiastowanej Ewangelii jedno jest pewne, że jeżeli jej uwierzysz, to tak jakbyś się dokopał do źródła czystej wody. Bo tą czystą wodą, tym źródłem jest Jezus Chrystus. Tak jak powiedział do tej Samarytanki, jeżeli się napijesz tej wody, którą ja mam, ja ci dam, to nigdy nie będziesz pragnąć. I z człowiekiem, który słyszy Ewangelię, jest tak, jak przypominam swoje życie, tak jak z kopaniem studni. Mówili mi, nawróć się, pójdź za Jezusem, a ja widziałem masę problemów z tym związanych w koło. I być może sobie myślałem, tak jak ten człowiek, który po co mi kopać studnię? Napiję się z rzeki, napiję się z jakiejś tam kałuży, z jakiegoś zbiornika, niezauważony, złagodzę pragnienie, a potem choroby, a potem brak zdrowia. Bo to tak jest, wiecie, z tą wodą, którą dają ludzie, z tą wodą, którą oferuje ci świat, że ona na chwilę złagodzi twoje pragnienia. Łatwy jest do niej dostęp, ale potem będziesz chorował, potem będziesz musiał to odcierpieć. Ona nigdy nie złagodzi twojego pragnienia, ale kiedy zaczniesz myśleć, kiedy Ewangelia jest ci zwiastowana, kiedy odsuniesz od siebie wszystkie zagrożenia, które spotkają cię na pewno, kiedy będziesz chciał dokopać się do tego źródła, którym jest Jezus Chrystus, i kiedy będziesz chciał kopać, kiedy będziesz chciał dostać się do tego źródła, i kiedy się do niego dostaniesz, i kiedy skosztujesz tej wody, to będziesz człowiekiem, który będzie żył. Tak jak jeden z patriarchów, chyba Izaak, nazwał studnię żyjącego. On już wcześniej przy tej studni, chyba wydaje mi się, już była Hagar, kiedy uciekła z Ismaelem. Potem Izaak przy tej studni był i nazwał ją studnią żyjącego. Bo kiedy dokopiesz się do źródła, którym jest Jezus Chrystus, będziesz żył. Będziesz żył. I kiedy będziesz czerpał z tego źródła, będziesz żył. Bracia i siostry, łatwy jest dostęp do niewłaściwej wody. Łatwy jest dostęp do źródła skażonego. Łatwy jest dostęp do wody, która jest dostępna, kiedy jest obfitość. Ale kiedy nie będziesz miał kontaktu ze źródłem, którym jest Jezus Chrystus, to ta woda łatwego dostępu złagodzi na krótko twoje pragnienia. Potem będziesz chorował, będziesz musiał odchorować. Woda jest dostępna, kiedy jest dobrobyt, ale kiedy nie będziesz miał źródła, którym jest Jezus Chrystus, kiedy skończy się ta woda, to wszystko jest krótkotrwałe, będziesz suchy i pusty. Zwróćmy uwagę na studnie starotestamentowe. Tam zawsze było pełno ludzi, dlatego, że była woda. Ale były te studnie, już nie było wody. Kiedy spojrzymy na historię braci Józefa, kiedy on do nich przyszedł i oni mówią, wrzucimy go do studni, na pustyni, pustej, tam go nikt nie znajdzie. Dlaczego? Bo w tej studni już nie było wody. Tam ludzie nie zachodzili, bo nie było po co. I kiedy człowiek kopie studnię i dokopie się do źródła i Jezus Chrystus zasila jego życie i kiedy będziesz dbał, będziesz czyścił swoją studnię, będziesz korzystał z tego właściwego źródła. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że studnia może być zanieczyszczona. Studnia może wyschnąć. Jakie są tego powody? Może być też zasypana. Dlaczego studnia wysycha? W naturalnych warunkach studnia wysycha, kiedy są długotrwałe okresy suszy. Wody gruntowe, ja już wspominałem, mamy studnie na wsi. I tam lustro wody jest na różnej wysokości. Zależy od tego, jaki jest rok. Czy jest suchy, czy jest mokry. Ale jak jest długoterminowa susza, kiedy nie ma wystarczająco wody, wody gruntowe się obniżają i w pewnym momencie w studni nie ma wody. Wybierasz i nie ma wody. Bracia i siostry, kiedy w swoim życiu duchowym dokopałeś się do źródła, którym jest Jezus Chrystus i pijesz i zasilasz swoje życie, ale kiedy przyśniesz, kiedy zaniedbasz swoje duchowe życie, kiedy pozwolisz na długotrwałą suszę duchową, twoje źródło wyschnie. I jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje tego są takie, jak w przypadku studni, do której wrzucono Józefa. Była to studnia na pustyni, była to studnia tam, gdzie nikt nie zachodził, była to studnia nikomu niepotrzebna. Komu zależy na takim stanie życia duchowego człowieka? Diabłu zależy na tym, abyś był suchy. Diabłu zależy na tym, żebyś miał, przepraszam, z zewnątrz wizerunek studni, ale studni, w której nie ma wody. W studni, gdzie nikt się nie posilił. W studni, gdzie są pająki, gdzie są żaby, robactwo i wszelkie inne rzeczy tam, gdzie nie ma wody. Diabłu na tym zależy, aby susza w twoim życiu doprowadziła do tego, żeby studnia była sucha. Nie pozwól na to. Nie pozwól na to. O studnię naszego życia trzeba dbać. Trzeba ją czyścić. Trzeba wodę filtrować. Trzeba wodę wybierać. Zabezpieczyć, zakryć. My o nasze życie duchowe musimy dbać. My nie możemy pozwolić sobie na to, że spotkaliśmy się z Jezusem Chrystusem, wybaczył nam nasze grzechy, skosztowaliśmy tej wspaniałej wody, która gasi wszelkie pragnienie. Która gasi wszelkie pragnienie. I potem się zapomnimy w swoim życiu i doprowadzimy do tego, że stracimy kontakt z żywym źródłem i będziemy ludźmi suchymi. Daniel wspomniał, że studnie można zasypać. W duchowy sposób można studnie zasypać wieloma rzeczami, które przysłonią nam Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczniemy, jeżeli my będziemy czerpać ze źródła, którym jest Jezus Chrystus, jako ludzie będziemy atrakcyjni i interesujący dla wielu osób. Tak jak studnia, w której jest woda. Ludzie będą chcieli z nami przebywać. Ludzie będą chcieli z nami rozmawiać, przebywać w naszym towarzystwie. Być może czasami nam się wydaje, że jesteśmy traktowani jako innowiercy, jesteśmy traktowani jako ludzie z innego kościoła, ale ludzie chcą z nami przebywać. Kiedy w ich życiu, woda, z której oni gaszą krótkoterminowe swoje pragnienia, doprowadzi do choroby, doprowadzi do upadku, doprowadzi do tego, że nie widzą ratunku dla swojego życia, przyjdą do Ciebie, bo wiedzą, że u Ciebie jest inna woda. Przyjdą do Ciebie, ale Ty nie możesz pozwolić na to, żeby ci ludzie zasypali Twoją studnię, zasypali Twoją społeczność z Jezusem Chrystusem. Człowiek, który we właściwy sposób pije ze źródła, jakim jest Jezus Chrystus, musi, jak ktoś do Niego przychodzi, musi tą wskazać temu człowiekowi, jak masz dokopać się do źródła, jak masz wykopać swoją studnię, aby mieć społeczność z Jezusem Chrystusem. Aby mieć społeczność z Jezusem Chrystusem. Bracia i siostry, życie nasze dzisiaj w społeczności, w kontakcie ze źródłem, jakim jest Jezus Chrystus, jest nieodzowne. Kiedy stracimy tą społeczność z Jezusem Chrystusem, kiedy przestaniemy pić z tego źródła, wyschniemy. Wyschniemy. Tak jak kiedyś ludzie schli, tak dzisiaj wyschniemy. Musimy mieć społeczność z Jezusem Chrystusem. I dlaczego jest, ktoś by sobie pomyślał, a to takie wydziwianie, przyrównywanie studni starotestamentowej do życia duchowego. Słowo Boże nam mówi, że wszystko, co jest napisane, jest natchnione przez Ducha Świętego. Wszystko. I kiedy zwrócimy uwagę, jak Jezus rozmawiał z Samarytanką, Jezus jej mówił o studni, o wodzie żywej, a ona cały czas Jezusa nie rozumiała. Nie rozumiała. Jezus mówił jej, ja Ci dam wody, a ona mówi, jak Ty możesz mi dać wody, jak nawet nie masz czerpaka? Nie rozumiała cały czas Jezusa, a Jezus mówił do niej cały czas w przypowieści, cały czas w przykładach. Ona go prawie do końca nie rozumiała, do momentu, kiedy Jezus jej powiedział, jakie jej jest życie. Ona wtedy uwierzyła, że tą wodą, tą żywą wodą jest Jezus Chrystus. I potem w dalszych rozdziałach czytamy, że kiedy ona zetknęła się z tą żywą wodą, kiedy ona skosztowała tej żywej wody, kiedy ona napiła się tej wody, którą dał jej Jezus Chrystus, tej duchowej wody, to ona poszła, pobiegła do swojego miasta. Pastor mówi do męża, pobiegła do swojego miasta i powiedziała, spotkałam kogoś, który mi dał wody, innej wody niż ta woda, która jest w studni Jakuba. Spotkałam kogoś. I ci ludzie przyszli i uwierzyli. Kiedy będziesz pił z wody, którą daje Jezus Chrystus, będziesz wiarygodny dla innych. Będziesz wiarygodny dla innych. Zachęcisz innych do tego, aby w determinacji kopać studnie, aby dokopać się do tej żywej wody, jakim jest Jezus Chrystus. I nie zmieniło się, bracia i siostry, nie zmieniło się. Dzisiaj, patrząc technicznie, studnie kopie się inaczej, ale gdybyśmy chcieli wykopać studnie, tak jak kopał to Jakub, tak jak kopał to Izajasz, tak jak kopali ludzie starotestamentowi, to trzeba by było tak samo zrobić. Trzeba było tak samo wziąć łopatę i z narażeniem swojego życia kopać. Dzisiaj nawrócenie się, pójście za Jezusem Chrystusem ciągnie w sercu człowieka takie myśli, że się narażam, że sobie nie poradzę, że mogę zginąć, że ludzie mnie zostawią, że co ja takiego robię. Ale kiedy dokopiesz się do tego źródła, którym jest Jezus Chrystus, będziesz żył. Będziemy żyli, kiedy będziemy pili z tego źródła, którym jest Jezus Chrystus. I będziemy nawodnieni i będziemy dawać spragnienie innym. Dawać spragnienie innym. Zobaczcie, dzisiaj wielu ludzi, kto tego nie robi, wielu ludzi młodych szuka sobie partnerów na swoje przyszłe życie. A zobaczcie, gdzie znajdowali swoich partnerów na swoje życie Izaak, Jakub, Mojżesz. Gdzie znaleźli? Słucham? Na Facebooku nie. To jest też studnia głęboka, ale nie o taką studnię nam chodzi. Gdzie znaleźli? Przy studni. I kiedy mówimy, że studnia może być społecznością ludzi wierzących, że studnia to jest Słowo Boże, że studnia to jest życie człowieka wierzącego. Kiedy będziesz szukał we właściwym środowisku, współmałżonki, kiedy będziesz szukał we właściwym środowisku, partnera, którym będzie twoim mężem lub żoną, będziesz w swoim życiu błogosławiony. I tak naprawdę możemy przyrównać wszystkie dziedziny naszego życia. Kiedy szukamy gdzieś tam, gdzie jest niewłaściwa woda, będą choroby, bo to jest nieuniknione. Kiedy szukamy tam, gdzie jest niewłaściwa woda, będziemy musieli odchorować. Będziemy spowolnieni w marszu. Będziemy narażeni na koszty. Będziemy bezsilni. Będziemy zachowywać się tak, jak ludzie chorzy. Porównajmy człowieka chorego na ciele, a człowieka zdrowego. Nie wykona nawet w 20% tych czynności, które wykona człowiek zdrowy. Pijmy z właściwego źródła. Przychodźmy do właściwego źródła. Pójmy nasze rodziny w właściwym źródle. Nasze dzieci, nasze osobiste życie we właściwym źródle, którym jest Jezus Chrystus, a będziemy żyć, bo to jest obietnica Bożego Słowa. Ewangelia naprawdę jest prosta. Ewangelia naprawdę jest prosta. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, kiedy Go poznałeś, kiedy czerpiesz i pijesz spod tronu Bożego, to wszystko gdzieś się układa. To wszystko gdzieś w naszym sercu, w naszym umyśle właściwie się układa. Kiedy pokutujesz, przychodzisz do Jezusa i pijesz z właściwego źródła. Bracia i siostry, i obyśmy byli, aby nasze życie było takie, abyśmy innych poili właściwą wodą, abyśmy byli społecznością, która będzie pokazywać to, gdzie jest prawdziwe źródło, abyśmy razem czerpali ze źródła, które wypływa spod tronu łaski, a tym źródłem dla nas dzisiaj jest nasz Pan Jezus Chrystus, tak jak dla Samarytanki. Nasz Pan Jezus Chrystus, to się nie zmieniło. Nasz Pan Jezus Chrystus, nie ma nikogo innego. Nie ma nikogo innego, bracia i siostry. I Jemu niech będzie chwała. Amen.